jechać.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja może przywitam tylko Państwa jako prezes zarządu na walnym zgromadzeniu spółki Zoblok i oddaję głos panu przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu.
Również witam wszystkich obecnych zgromadzenia akcjonariuszy. Chciałbym, żeby walne zgromadzenie poprowadził tutaj pan Bartłomiej Medaj. I chciałbym podjąć uchwałę o wyborze właśnie pana Bartłomieja na prowadzącego dzisiejsze zgromadzenie akcjonariuszy.
Głosujemy tajnie. Uchwała numer 1. Pierwsza. Ja tylko przypomnę, że należy zaznaczyć krateczkę X-em jak przy wyborach. W kopercie.
Andrzej Kwiatkowski. Że nas do mnie pomyliło.
Karty robię.
To jest chyba NL. AF to...
Ale w kopercie.
Czyli głosujemy teraz nad jaką uchwałą?
Głosujemy nad uchwałą dotyczącą wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia. Dobrze. Tam w nagłówku uchwały prosimy o zaznaczenie X-a w krateczce przy za, przeciw, wstrzymuje się, podanie liczby akcji oraz ilości głosów. Przypominam, że ci akcjonariusze, którzy głosują z akcji przywiewanych, powinni te liczby odpowiednio skalkulować.
Trzy karteczki i wziąłem tą końcówkę 2.7.
Pełnomocnik głosuje.
Aha, czyli ja tutaj, czyli to, czy ja
rozumiem? Pan Słodeczki, pełnomocnik.
Aha, dobrze, dobrze, okej. Proszę bardzo.
Proszę. W głosowaniu ogółem oddano 5300 ważnych głosów. Z 580 tysięcy akcji stanowiących 46% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą głosowało 1 053
1 500 300 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.
Dziękuję w takim razie za wybór. Jak wiecie Państwo, mamy porządek obrad, ale zaczniemy od tego, aby sporządzić listę obecności. Ja już złożyłem tutaj swój podpis jako pełnomocnik akcjonariusza i podpisuję listę obecności również jako przewodniczący już w tej chwili wybrany. Podam Państwu listę obecności dalej.
Dziękuję bardzo.
Tuż nad moim podpisem.
Pan Andrzej, podpis.
I proszę. Która protokołuje zgromadzenie. Stwierdzam, że zgromadzenie odbywa się w trybie artykułu 42 z znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zostało prawidłowo zwołane przez ogłoszenie dokonane 3 października 2019 roku na stronie internetowej spółki, a na zgromadzeniu reprezentowanych jest zgodnie z listą obecności 3 akcjonariuszy posiadających łącznie 582 630 akcji, to jest 50, przepraszam, akcji, to jest 36% kapitału zakładowego, którym przysługuje łącznie 1 500 300 głosów. To, jak powiedziałem, potwierdza już podpisana lista obecności, która stanowi załącznik do protokołu. Chciałbym teraz Państwu poddać pod głosowanie uchwałę numer 2 w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Izoblok S.A. czyli Bąk w Kozowie, która to uchwała dotyczy przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia. Życzycie sobie Państwo, abym odczytywał treść tych uchwał, czy też ten porządek i treść projektów uchwał jest znana?
Nie zmienił się.
Oczywiście nie zmienił się.
Dla mnie nie, bo znam to.
Też również nie. Również znam.
To ja przeczytam w takim razie, porządek obrad przeczytajmy sobie. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w tym brzmieniu. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Punkt trzeci, sporządzenie listy obecności i średniej prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Punkt czwarty, przyjęcie porządku obrad. Właśnie jesteśmy w tym punkcie. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Punkt siódmy, przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018-2019, żeby być precyzyjnym, to rok obrotowy spółki, który trwa od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami artykułu 382 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierającego także oceny spółki, o których mowa w zasadzie 2 z 10 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW z roku 2016. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu działalności spółki za rok obrotowy 2018-2019. W tych datach, które wymieniłem, to jest punkt 9. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ten okres. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ten okres. I punkt 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom rządu. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia czołtorzem członkom Rady Nadzorczej. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. I punkt 17. Zamknięcie walnego zgromadzenia. Przypomnę tylko, że punkt 16. Czyli podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wynika z konieczności uzupełnienia jej składu na skutek rezygnacji złożonej przez jednego z członków Rady Nadzorczej. A zatem zarządzam głosowanie jawne i proszę o oddanie głosu na przygotowanych kartach do głosowania. Jest to uchwała, która w nagłówku ma w sprawie przyjęcia porządku obrad. Głosujemy na tej samej zasadzie jak poprzednio. Mimo kart proszę o wrzucenie ich do pojemnika.
Jeszcze karty?
Ja je może odczytam. A zatem jeżeli chodzi o uchwałę numer 2 w sprawie przyjęcia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w porządku obrad. W głosowaniu ogółem oddano 1 500 000 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą oddano 1 500 000 głosów przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Chciałbym zaproponować, abyśmy zatem w trybie artykułu 420 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych podjęli decyzję o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej i walnego zgromadzenia. I poddaję pod głosowanie uchwałę o następującej treści. Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Widobrot S.A. siedzibą w Chorzowie z 29 października 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Treść uchwały zwyczajne walne zgromadzenia na podstawie artykułu 420 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o oddanie głosu na kartach. To głosowanie jest jawne. A zatem w głosowaniu jawnym oddano 1 500 000 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% w kapitale zakładowym. Tym za uchwałą oddano 1 500 000 głosów przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Proponuję, abyśmy przeszli do wyboru komisji skrutacyjnej. cytacyjnej. Proponuję zatem, aby komisja cytacyjna, to jest możliwe, była jednoosobowa, bo z tego, że ja się pytań nie wiem. I proponuję do składu tej komisji jednoosobowej wybrać pana Andrzeja Kotkowskiego. Czy pan wyraża zgodę?
Tak.
A zatem przeprowadźmy głosowanie jawne nad tą uchwałą. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera komisję cytacyjną w składzie. Mamy dzisiaj Kwiatkowski, to jest wywołany numer 4, w sprawie wyboru komisji cytacyjnej. Proszę o oddanie głosu. Są wszystkie głosy oddane? Przez wszystkich?
Tak, tak.
Dobrze. To jeszcze odczytam wynik. Zatem stwierdzam, że głosowałem jawnym nad uchwałą nr 4 w sprawie wyboru komisji cytacyjnej. W skład tej komisji wybrano pana Andrzeja Kwiatkowskiego. Oddano 1 500 300 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 48% zakładowym. W tym za uchwałą oddano 1 500 300 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu 7 przyjętego porządku obrad, a który brzmi przedstawienie sprawozdania zarządu działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok robotowy 2018-2019. Przypominam, że używamy tu skrótu myślowego, mam na myśli 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 roku, a także wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za ten okres. I proszę o zabranie głosu pana dyrektora zarządu Państwa Skrzydlaka.
Dziękuję bardzo. Więc w kwestii omówienia sprawozdania zarządu działalności spółki Izoblok S.A. w roku obrotowym 2018-2019 pokrótce chciałbym omówić podstawowe pozycje rachunków wyników oraz bilansu oraz krótko omówić rynek i zmiany na rynku, na którym spółka działała oraz udział tych rynków zagranicznych, które są dla nas najważniejsze. Jeżeli chodzi o ten rok, ostatni rok finansowy, który skończył się w kwietniu 30 kwietnia 2019 roku, można powiedzieć, że jest bardzo podobny do poprzedniego okresu. Przychody nie uległy dużym odchyleniom, czyli mieliśmy bardzo podobny rok, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów. Troszeczkę więcej sprzedaliśmy, teraz mówię cały czas o polskim sprawozdaniu, żebyśmy tutaj wiedzieli, jakie tutaj cyfry są. Więcej sprzedaliśmy trochę narzędzi, czyli form, które są w pozycji pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Suma tych przychodów daje co prawda większe przychody niż w roku poprzednim, ale ona wynika głównie z większej sprzedaży narzędzi do klientów. A pamiętajmy, że naszą działalnością podstawową jest produkcja kształtu z polipropylenu spienionego. Większa ilość sprzedanych form do produktów w tym okresie, który teraz omawiam, oznacza, że prawdopodobnie przychody, które będziemy mieć w roku bieżącym, tym, którym teraz już jesteśmy, czyli 19-20, powinny być większe, bo to oznacza, że jest więcej produktów, które będziemy wdrażać do produkcji seryjnej i wtedy jak gdyby te przychody powinny być wyższe. Jeżeli chodzi o strukturę kosztów, to tak naprawdę na poziomie sprzedaży odnieśliśmy troszeczkę mniejszy wynik, dlatego że ta różnica jest około niecałego miliona złotych na niekorzyść, czyli w tamtym roku mieliśmy 11,6 zysku na sprzedaży, teraz mamy 10,9 miliona i rentowność na poziomie EBITDA porównywalna. I teraz chciałem pokrótce omówić, które z tych elementów rachunku wyników miały największy wpływ na te pozycje. W związku z tym, w Polsce, w spółce polskiej największym takim odchyleniem, które mamy na podstawie kosztowej, to jest wzrost płat i on jest dosyć znaczny. On wynika z dwóch jak gdyby elementów. To jest przede wszystkim lekkie zwiększenie zatrudnienia w spółce oraz zwiększenie jak gdyby płat. Więc same wynagrodzenia 13,3 w poprzednim roku obrachunkowym versus 15,3 w bieżącym. Tym, który omawiamy, no, to pokazuje znaczny wzrost tej pozycji. Amortyzacja nie uległa większym zmianom, to ten wzrost amortyzacji w Polsce nie jest aż tak duży, bo to jest o 600 tysięcy złotych. No, można powiedzieć, że główną pozycją tak naprawdę to są koszty związane z zużyciem materiałów i energii, wchodzą nam również komponenty, czyli więcej mamy elementów, które zawierają komponenty i to zwiększa zużycie materiałów i energii przy podobnych przychodach do sprzedaży. Czyli mamy więcej elementów, które kupujemy z rynku i dodajemy do własnych produktów. To powiększa trochę strukturę kosztową i na tym marżowość jest niższa. Oraz większe wynagrodzenia rok do roku. To oczywiście te cyfry były skorygowane troszeczkę większym wynikiem na sprzedaży form, o którym wspomniałem, jeżeli chodzi o sprzedaż produktowych materiałów. Bo tutaj mamy prawie 10 milionów versus 6,6 w poprzednim roku rachunkowym. No i to oczywiście, ponieważ tutaj marżowość na tych formach jest znacząca, to ona ma zasadniczy wpływ na poprawę tej rentowności, czyli pomimo tych kosztów, które gdzieś tam nam wyskoczyły, większa sprzedaż narzędzi uratowała na wynik na poziomie sprzedaży i mniej więcej to się potem przełożyło na podobną rentowność na poziomie EBITDA. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania co do rachunku wyników, to poproszę. Mogę ewentualnie jeszcze wyjaśnić pokrótce pozycje związane z pozostałymi przychodami operacyjnymi. To jest taka pozycja, która może nie być dla wszystkich jasna. Tak, chciałem mówić pozycję, która jest pod, jak gdyby, jest to pozycja pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne. Tutaj mamy, jak gdyby, ale to już chyba będę bardziej zachodził na skonsolidowane sprawozdanie działalności, chociaż nie, sprawozdanie działalności i to, bo to jest pozycja 2,8 miliona. Chciałem wyjaśnić na to, co się składa na tą pozycję w Polsce. Tam mieliśmy rozliczenie forwardów na 1 milion, czyli jak gdyby zrealizowany rozliczenie kosztowe na plus sprzedaż środków trwałych 0,8 miliona. Tam były głównie sprzedawane samochody, które zamieniliśmy na flotę którą teraz wynajmujemy, czyli mieliśmy samochody, które były własnością spółki, teraz mieliśmy samochody własnością firmy wynajmującej. Mamy tam też zwrot, który otrzymaliśmy z projektu unijnego, który zamknęliśmy w zakresie inwestycji w maszyny na 0,7 miliona. I to by było chyba tyle. Więc jeżeli ta pozycja gdzieś tam nie byłaby wyjaśniona, to są te rzeczy, o których ja teraz wspomniałem. Przejdę teraz do rachunku.
Tak, tylko takie pytanie odnośnie wynagrodzeń, jestem zaciekawiony. Czy to ten wzrost tej pozycji kosztów wynikał ze zwiększenia ilości pracowników, czy podwyższenia płac?
Troszeczkę więcej pracowników, ale głównie wzrost płac. Głównie wzrost płac. Wzrost płac, bo tutaj mamy wzrost o samych wynagrodzeniach bez ubezpieczenia, a to mamy 13, czy to jest 2 miliony. 2 miliony no to jest około w tym momencie około prawie no 15%, więc ja myślę, że to jest tak, że około 9% to jest wzrost taki ogólny średniego wynagrodzenia w firmie, a reszta to jest wzrost zatrudnienia. Ona ma też związek z zatrudnienia z tym, że rozwinęliśmy bardziej narzędziowe. To są te narzędzia, o których ja mówię. Kupiliśmy maszynę i tam po prostu była potrzebna dodatkowa obsada. I również przeszliśmy w jednym zakładzie na system 4-brygadowy. To mieliśmy, do tej pory pracowaliśmy na 3 zakładach, a 2 system 4-brygadowy na 1 z 3. I teraz ten trzeci też przeszedł na system 4-brygadowy. Proszę bardzo. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę, to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Jeżeli chodzi o podstawowe pozycje bilansu, no to tutaj mamy sumę aktywów, pasywów 197 milionów, kapitał obrotowy 47 milionów, zobowiązania ogółem 75. Kapitał własny spółki się zwiększył, weszło na to, jakby na zwiększenie tego kapitału miało wpływ wynik na poziomie netto spółki w Polsce oraz pewne wyceny, które tam też doszły. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zobowiązania, to zobowiązania się nie zmieniły ogółem. Zadłużenie spółki mniej więcej na poziomie gdyby długoterminowym jest troszeczkę większe, ale to ma związek z tym, że przesunęliśmy ze zobowiązań krótkoterminowych tak zwaną płatność odroczoną za akwizycję, którą dokonaliśmy w 2016 roku. I w czerwcu 2018 roku ona była zapadalna i to weszło w bieżące to sprawozdanie finansowe. Musieliśmy jak gdyby rozliczyć kwotę ponad 600 tysięcy euro jako i przesunąć ją ze zobowiązań długoterminowych. Dlatego mamy spadek na zobowiązania krótkoterminowych, wzrost na zobowiązania długoterminowych, a suma zobowiązań mniej więcej jest taka sama. Podstawowe wskaźniki płynności spółki się poprawiły, zarówno wskaźnik bieżącej płynności, jak i okresowej, rentowność. Wskaźnik zadłużenia również uległ poprawie, więc tutaj mamy widoczny element obniżania się zadłużenia przy jak gdyby kontynuacji działalności na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o przychody. No i to chyba tyle. Jeżeli są jakieś pytania do cash flow, czy powiedzmy pozycji związanych głównie z działalnością inwestycyjną i finansową, to poproszę. Ja tylko mogę skomentować to w ten sposób, że realizujemy dokładnie plan, który sobie założyliśmy, czyli po prostu oddłużamy spółkę, staramy się na ten moment jak gdyby wstrzymywać wszystkie inwestycje i realizować plan oddłużania i utrzymywania rentowności na dobrym poziomie. Przypomnę, że ta rentowność w Polsce na poziomie EBITDA wynosi 16%. Tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe i pozostałe pozycje rachunków wyników i bilansów. A teraz chciałbym troszeczkę o rynku. Spółka przede wszystkim osiąga przychody z rynków eksportowych, to jest ponad 93% sprzedaży spółki. Cały czas realizujemy sprzedaż produktów związaną z produkcją elementów CPP, głównie dla branży motoryzacyjnej. 6% to jest, 6,8% to jest rynek krajowy. Podział na rynki, jeżeli chodzi o rynki pod względem geograficznym, to mamy głównie Wielką Brytanię i Niemcy. Trzecim rynkiem dla nas to jest rynek słowacki. To ponad związane z lokalizacją fabryk, do których dostarczamy nasze wyroby. Największymi klientami spółki jest Jaguar Land Rover oraz Volkswagen. To są takie główni partnerzy spółki. No i spółka działa głównie, tak jak wspomniałem, w automotywie. Ma kilka projektów związanych z opakowaniami oraz z elementami dla branży HVAC, czyli Heating, Ventilation, Air Condition, głównie centrale wentylacyjne lub systemy klimatyzacyjne. Jeżeli chodzi o organy, to organy spółki w roku obrachunkowym, który jest omawiany, czyli 18-19, nie uległy zmianie. Był tam zarząd dwuosobowy, teraz jest jednoosobowy, w styczniu tam była zmiana. Rada nadzorcza pozostała w takim samym składzie do kwietnia 2019 roku. Jeden z członków zarządu, który został powołany w poprzednim roku obrachunkowym, został odwołany w styczniu 2019 roku i od tego momentu od nowa zarząd spółki polskiej jest jednoosobowy. Myślę, że to są podstawowe informacje. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę. Tutaj to ja bym podziękował za jakby
opanie. Jeszcze tylko to ja w takim razie poproszę jeszcze o przedstawienie wniosku zarządu w celu przeznaczenia zysku.
Wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok 2018-19, który zakończył się 30 kwietnia 2019 roku, jest taki, że zarząd wnioskuje o przekazanie całego zysku na kapitał zakładowy.
Rozumiem. Dobrze, w tym punkcie porządku obrad poproszę jeszcze przewodniczącego Rady Nadzorczej o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki, a także wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za poprzedni rok obrotowy.
Na posiedzeniu 26 sierpnia 2019 roku Rada zaczęła przeprowadzać badanie przedstawionych przez zarząd dokumentów. Tak, sprawozdanie zarządu działalności spółki za rok obrachunkowy, sprawozdanie finansowego spółki za również za cały rok, bieżący rok obrachunkowy. Sprawozdania zarządu działalności grupy kapitałowej za blok za okres od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 jest konsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Za taki sam okres i wniosków w przedmiocie podziału zysku. Przeprowadzenie badania i oceny pod względem ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez komitet audytu oraz przez zarządu. Rada nadzorcza pośrednio oceniła przedstawiony przez zarząd dokument i wniosek w sprawie podziału zysku.
Dziękuję. Czy jakieś pytania?
Nie.
Dziękuję bardzo. A zatem poddaję pod głosowanie uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą Izobrok S.A., czyli Wątworzowie, z 29 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy przekazany w sprawozdaniu, czyli od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 roku. Treść uchwały to zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 359 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu działalności spółki za rok obrotowy 2018-2019, to jest okres od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie jest oczywiście jawne, ale mamy karty. Thank you. podniesione głosy? Wszystkie? Czy ktoś od scenariuszy jeszcze nie oddał głosu na tą uchwałę? Wszyscy? Dobrze, a zatem w głosowaniu jawnym oddano ogółem 1 500 000 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego spółki. Więc za uchwałą oddano 1 500 000 głosów, przy czym nie oddano głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Teraz proponuję, odczytam projekt uchwały nr 6, nad którą będziemy głosować. Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izobloka S.A. w Wątworzowie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z rezerw robotowych 2018-2019. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018-2019, czyli za okres od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019. Proszę o oddanie głosów, to jest też głosowanie jawne, ale mamy karty, na których możemy oddać głosy na porządku. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu ogółem oddano 1 500 000 ważnych głosów, 582 650 akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego. W tym za podjęciem uchwały oddano 1 500 000 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt 8. A w nim przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami artykułu 382 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierającego także oceny spółki, o których mowa w zasadzie 2 do 10 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w 2016 roku. Bardzo proszę o zajęcie, o zabranie głosu pana przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja
Kwiatkowskiego. Nadzorcza funkcjonowała w składzie niezmienionym, czyli tutaj Andrzej Kwiatkowski jako przewodniczący, Renata Skrzydła jako przewodniczący Rady, Krzysztof Płonka, członek Rady Nadzorczej, Marek Bart, członek Rady Nadzorczej i Rafał Lesiński. Nie występowały żadne zmiany w czasie tym. Rada w ramach Rady pracował Komitet Audytu. W Komitecie Audytu spółki działał Marek Barć, Krzysztof Płonka i Rafał
Lesiński. Mogę na sekundę przerwać, sekundeczkę tylko. Mamy tutaj jeszcze, wracając do porządku obrad, przepraszam, nie wiem czy nie przeskoczyliśmy jednego punktu. Proszę o przerwanie na sekundkę, bo jeszcze mamy uchwałę w sprawie podziału zysku. Tak jest. Zróbmy jeszcze to w tył, przepraszam. Zatrzymajmy się. Zaraz sobie zewidencjonujemy głosowania. Głosowaliśmy nad uchwałą. Tak jest. Uchwała numer 6. Konsolidowane. Nie, ja szukam karty, żeby przepraszam. Tak. Przypomnieliśmy po prostu jeszcze jedną uchwałę. Przepraszam, tutaj będziemy mieć teraz głosowanie nad uchwałą nr 7. Zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki podtrzymuje dobro z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 października w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018-2019. I treść uchwały to zwyczajne walne zgromadzenie spółki na podstawie artykułu 395 prawie 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk za rok obrotowy 2018-2019 w kwocie 6 338 356,78 zł w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitały zapasowe spółki. I proszę o oddanie głosu. Głosowanie jest również jawne, ale proszę o oddanie głosu na kartach.
Posiada w nim 100% udziałów. Jeżeli chodzi o organy spółki i zawód GmbH, uległy zmiany od starcia roku obrachunkowego, bo mieliśmy tam zarząd dwuosobowy. Zarząd się zmienił w styczniu, od stycznia 2019 roku. Ten zarząd jest jednoosobowy. Pozostałe organy, takie jak Rada Nadzorcza, nie uległy zmianie. Spółka osiąga mniejszą rentowność na poziomie skonsolidowanym, na poziomie EBITDA niż spółka w Polsce. Wpływ głównie ma na to mniejsza rentowność sprzedaży, niższa rentowność EBITDA spółki w Niemczech, czyli zawodu GmbH. W związku z tym, że te koszty kształtują się to na wyższym poziomie, a poza tym mamy sytuację taką, że suma przychody spółki niemieckiej były niższe niż w poprzednim roku rachunkowym i pomimo tego, że my mieliśmy w Polsce tutaj troszeczkę wyższe, to jako grupa straciliśmy ogółem na przychodach około 5%. Grupa osiąga rentowność na poziomie 12% i to jest 4% niżej. Ponad 47,8% niżej niż rentowność spółki polskiej na poziomie EBITDA. Główny wpływ na spadek przychodów miała kondycja rynku niemieckiego w Europie, który od września 2018 roku boryka się z problemami. Najpierw związanymi z pozwoleniami WLTP i problemem z rejestracją samochodów, które nie mogły przejść homologacji. A teraz widzimy ewidentny spadek tego rynku. Moim zdaniem związane z kształtem i jak gdyby nowymi wymogami narzuconymi przez Unię Europejską. Model sprzedaży samochodów, czy powiedzmy sposób ich używania też ulega zmianie, bo mówi się dużo o autach, które będą związane z car sharingiem. Mamy duże zamieszanie związane z pozwoleniami dotyczącymi używanie aut, które przekraczają jak gdyby normy i mamy auta elektryczne, więc to wszystko powoduje, że koncerny motoryzacyjne tak naprawdę szukają cały czas swojej ścieżki, na, która by była dla nich jednoznaczna, więc każdy z koncernów albo wstrzymuje inwestycje, albo uruchamia jakieś nowe projekty, kończąc wcześniej te, które były wcześniej uruchomione, więc ewidentnie na tym rynku istnieje duże zamieszanie, co potem odbija się również na kondycji tego rynku. Cała elektromobilność, cały car sharing, nowe jakieś powiedzmy przyzwyczajenia klienckie, czyli raczej używanie, wynajmowanie samochodów niż posiadanie ich na własność, zmienia kształt tego rynku. Czekamy jako firma, będąc na tym rynku w 95% uzależnieni od motoryzacji, na ukształtowanie się jakiegoś już trendu, który będziemy mogli uznać jako trwały. Na ten moment do dnia dzisiejszego widzimy spadek rynku mniej więcej między 13 a 15% rok do roku i to jest głównie spadek na rynku niemieckim, czyli to też w zależności od tego, jak my mówimy teraz o swoim, jak gdyby, swoich cyfrach, czyli o swoich klientach. Wydaje nam się, że mamy dosyć zdywersyfikowany portfel, więc myślę, że to te spadki, które my zauważamy, będą dotyczyły większości rynku. Na rynku widać też przetasowania związane z konsolidacją i tutaj koncerny, ilość koncernów motoryzacyjnych ulega zmianie, czyli następuje konsolidacja, ostatnia taka znacząca to było przejęcie Opla przez PSA i dalej trwają myślę, że jakieś ruchy już nawet na poziomie poddostawców w One to Tier One konsolidacyjne, które gdzieś tam pokazują, że rynek jeszcze nie złapał równowagi. Co do perspektyw, jeżeli chodzi o samochody, to raczej uważamy, że będą to samochody tańsze, lżejsze, o napędach hybrydowych lub jakichś napędach alternatywnych, które będą zmuszały producentów do realizowania produktów lekkich, gdzie nasze tworzywo ma duże zastosowanie. Więc wydaje mi się, że akurat w naszym przypadku te zmiany, które są na rynku motoryzacyjnym, wcale nie muszą być negatywne, a wręcz przeciwnie, mogą być pozytywne, gdyż widzimy również duży trend coraz większego zużycia EPP w konstrukcji nowych pojazdów. Tutaj mam na myśli siedzenia, boczki drzwiowe, zagłówki, to co jakby do tej pory było dosyć rzadkie, mocno się rozwija i wybiera produkty alternatywne. Głównymi rynkami zbytu dla całej grupy to jest rynek niemiecki, on stanowi ponad 45%. Potem mamy rynek angielski, rynek hiszpański, nawiązany z dostawami do Forda z Walencji, który jest jednym z głównych klientów spółki niemieckiej. Później mamy rynek czeski i rynek słowacki. Więc podobna charakterystyka. Głównie, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest rynek motoryzacyjny, w tym się specjalizujemy. I jeżeli chodzi o podstawowe cyfry związane z rachunkiem wyników, to przychody to było 216 milionów ogółem, tak jak wspomniałem, EBITDA 26 milionów, 12% rentowności na poziomie EBITDA, to jest wynik podobny jak w poprzednim roku obrachunkowym. Czyli udało nam się ten wynik obronić pomimo mniejszych przychodów. Mamy widoczny spadek dla nas rynku opakowań, bo skoncentrowaliśmy się na motoryzacji i tam na tym rynku próbujemy jakby się mocno rozpychać. Ponieważ jesteśmy liderem tego rynku, to wydaje nam się, że ten kierunek, który braliśmy, można umożliwić jak gdyby dalszą ekspansję spółki na rynku europejskim. Amortyzacja prawie 20 milionów. Głównie ma wpływ na nią podejście MSR-owe związane jak gdyby z rozliczaniem pewnych rzeczy związanych z akwizycją. Tam musieliśmy wycenić portfel zamówień i go amortyzować. dosyć krótkim czasie przeszacować majątek, więc ta amortyzacja już od, no to już tak naprawdę no, od 2016 roku, jak przejęliśmy spółkę niemiecką, mocno ciążą nam na wyniku. I oczywiście nie widać tego na poziomie EBITDA, natomiast widać to na poziomie netto, w związku z tym ta rentowność netto nie jest duża, bo głównie zjada ją ta amortyzacja w wysokości 20 milionów złotych. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota, bo same przychody operacyjne pozostałe przychody na poziomie grupy to jest 8,6 miliona, ale tam jest kwestia pozostałe, to już wcześniej mówiłem, na tym punkcie składają się pozycje polskie i niemieckie. Jeżeli chodzi o pozycje polskie, to jest rozliczenie forwardów, dofinansowanie środków Unii Europejskiej projektu 0,8 miliona, zwrot sprzedaż środków trwałych 0,8, zwrot projektu innego 0,7. Na poziomie Niemców tam była płatność odroczona, na poziomie skonsolidowanego to mamy płatność odroczona do Niemiec 2,7 miliona i ona miała miejsce w czerwcu 2018 roku. I dofinansowanie projektu w Niemczech związanego z energetyką, więc to wszystko daje kwotę 7,3 miliona. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pozycje bilansowe, 214 milionów to jest pozycja, to jest suma bilansowa, 108 to są kapitały własne, one uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniego roku około 5 milionów. Zobowiązania spadły. Zobowiązania ogółem 106 milionów, wcześniej było to 112, przy czym krótkoterminowe zobowiązania to jest 51 milionów versus 60 w poprzednim roku i długoterminowe 54 versus 51 w poprzednim roku. Ogółem jest, suma zobowiązań jest niższa. To są chyba podstawowe, jeżeli chodzi o wskaźniki płynności, wszystkie uległy właściwie, można powiedzieć, poprawie. Wskaźniki zadłużenia również, wskaźnik ogólnego zadłużenia uległ poprawie. Więc to jest dokładnie realizacja tej polityki, o której wspominałem, omawiając sprawozdanie jednostkowe. Średnie roczne zatrudnienie w spółce wyniosło 469 osób, w tym 99 osób to byli pracownicy umysłowi, 370 osób to byli pracownicy fizyczni. To, na czym się spółka będzie koncentrować, to dalsza integracja pionowa. Jeżeli chodzi o stronę kosztową, mam na myśli tutaj inwestycje związane z produkcją surowców po to, żeby przeciwdziałać obniżającej się rentowności na poziomie sprzedaży i kosztom, które na pewno będą rosły, mam na myśli koszty energii i koszty wynagrodzeń. Więc szukamy jakichś miejsc, w których moglibyśmy tę marżę wybronić. No i tak jak wspomniałem, czekamy na sytuację, w której rynek pokaże już ustalony trend, o którym będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy już po jakimś tam, nie wiem, załamaniu koniunktury, bo dzisiaj uznajemy, że od września 2018 roku jesteśmy w koniunkturze, która jest zdecydowanie niższa niż poprzednia. Więc mamy niewykorzystane moce pozycyjne głównie na zachodzie niemieckim. Liczymy na to, że w przyszłym roku sytuacja się poprawi. Widzimy już pierwsze oznaki i te projekty będą wdrażane w przyszłym roku, więc mam nadzieję, że ta sytuacja w spółce niemieckiej ulegnie znacznej poprawie. W spółce polskiej tego nie widzimy, mamy dużo nowych projektów. Spółka polska wybroniła się głównie dzięki nowym pozyskanym wcześniej projektom, które teraz akurat uruchamiamy, dlatego to są jakby dwa różne obrazy. U nas nie będzie widoczne żadne załamanie de facto tego trendu, natomiast na poziomie grupy ono będzie zauważalne. Czy są jakieś pytania do tego skonsultowanego sprawozdania? Nie? Bardzo dziękuję. Ja bym zakończył omawianie sprawozdania na tym skonsultowanym.
Drodzy Państwo, mamy zatem do podjęcia uchwały w przedmiocie zatrudnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz uchwałę w przedmiocie zatrudnienia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. I prosiłbym jeszcze o przedstawienie tego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, ale przed podjęciem uchwał poproszę wtedy o przedstawienie pana przewodniczącego sprawozdania.
Tak,
i to temu sprawozdanie zarządu, to przez podjęcie decyzji. Ale póki co mamy też, jeśli można, sprawozdanie z grupy kapitałowej.
To sprawozdanie z działalności grupy przedsiębiorstwa omówiłem.
No właśnie.
Może poleciłem za szybko, za daleko. Ale no tutaj wydawało mi się, że najważniejsze będzie jakby pokazać to z poziomu całej grupy. Spółka niemiecka, w tym co powiedziałem, no te najważniejsze jej jakby aspekty zostały omówione, czyli dlaczego tam ta ilość, to poziom przychodów jest trochę mniejszy. Raczej jeżeli chodzi o kwestię związaną z kosztami, to tam mamy stabilnie mniejsze zatrudnienie w spółce niemieckiej niż w poprzednim roku, czyli ten wzrost zatrudnienia, który tutaj nastąpił, to głównie spółka polska. Tak jak wspomniałem, portfel klientów się nie zmienił, szukamy nowych możliwości. Są pewne elementy, które wskazują na to, że jeżeli będzie grupę kapitałową, głównie rynek niemiecki, on się będzie poprawiał.
Dobrze, bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, to w ramach punktu 7 porządku obrad. Proszę o zestawienie sprawozdania. Usunę to sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Rada jeszcze raz działała w tym niezmienionym składzie, że już nie będę wymieniał wszystkich członków rady po raz drugi. Działał w ramach Rady Komitetu Audytu, też również w niezmienionym składzie trzyosobowym. Rada zbierała się w roku obrotowym 4 razy. 3 razy w siedzibie spółki, raz w ramach telekonferencji. W okresie objętym sprawozdaniem podjęła Rada Nadzorcza podjęła uchwałę między innymi w zakresie wszelkich kwestii związanych ze sprawozdawczością i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, wyboru nowego ubiegłego rewidenta i odwołania wiceprezesa zarządu spółki, o którym wspominał prezes. Komitet audytu dokonał również niezależnego oceny niezależnego biegłego rewidenta i zarekomendował wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018-2019 oraz 2019-2020.
To jest nie podstawowe motywy, myślę, bo to sprawozdanie było dostępne.
Dokładnie.
Jawne.
Myślę, że tutaj Komitet Audytu w toku działalności również przez spotkania z zarządem i przedsiębiorstwem działań monitorował skuteczność systemu kontroli, systemu zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego spółki, tak? W tym w zakresie również działalności sprawozdawczości finansowej. Jeżeli chodzi o tak zwane kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pisemnymi oświadczeniami w przedmiocie spełnienia kryteriów niezależności złożonymi przez członków Rady i zgodnie z zasadą drugą dobrych praktyk spółek notowanych na GPW członkowie Rady Nadzorczej w osobach Marka Barcie Krzysztofon spełniają kryteria niezależności określone w tych zasadach, też członkowie Rady Nadzorczej w osobach mojej, czyli Andrzeja Kwiatkowskiego, znaczy Krzyżak i Rafała Oleśnickiego, nie spełniają kryteriów niezależności określonych w zasadach dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, ale nie ma co zmienić, tak powiem, funkcjonowanie Rady. Jeżeli chodzi o tak zwaną samą ocenę Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spółki pozytywnie ocenia wykonywanie swoich zadań w okresie sprawozdawczym, komunikacja Rady zarządem, szczególnie znaczy prezesem, moja jest stała i jakby nieustająca. Wszyscy członkowie Rady posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące branży automotyw, w której działa spółka, co umożliwia sprawną identyfikację ryzyk i ocenę sytuacji spółki. Ogólna ocena sytuacji spółki w okresie sprawozdawczym, tutaj to się tożsame z tym, co przedstawia prezes już swoich omawiając sprawozdania finansowe, więc może tak bardzo pokrótce. Rada Nadzorcza widzi też również to, że na rynku rzeczywiście wystąpiła duża zmienność, jeżeli chodzi o czwarty kwartał 2018 i początek 2019 roku. zauważyliśmy też przypadki właśnie produkcji w Niemczech, które dotykały, znaczy pewne nawirowania na rynku chińskim, które w jakiś sposób, że tak powiem, wpłynęły na wynik, na działalność grupy może w tym momencie bardziej niż spółki polskiej. Rada nadzorcza ocenia, że Izoblock S.A. zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Zarząd spółki to sposób konsekwentny i uporządkowany dąży do realizacji podstawowych celów, co przyczynia się do budowania wartości firmy. Wyniki spółki też osiągnięte na koniec roku z wysokości 6 338 356 zł 78 groszy pozwalałem Radzie Nadzorczej na konkretną ocenę działania zarządu spółki. Pokrótce ocena może teraz kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocen kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oparte jest na przejrzystym podziale zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych spółki. W roku sprawozdawczym zarząd spółki, a także audytor spółki za pośrednictwem Komisji Statutu przekazywali radną wszystkie szczególne informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej. Jeżeli chodzi o tak zwaną grupę dostawców i odbiorców, tutaj Rada w zasadzie to wszystko, co dzieje się aktualnie w spółce, to niewiele się zmieniło, cały czas pracujemy na tej samej grupie dostawców i odbiorców. To też pokrywa się z tym, co tutaj przedstawiają się w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej, tak? Rada nadzorcza pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance i Izoblock S.A. Cały jesteśmy w kontakcie z zarządem, porada i konsultujemy wszelkie działania, które tego wymagają. Jeżeli chodzi o ten sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza zapoznała się z doświadczeniem stosowania ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu zarządu działalności za ubiegły rok, a także zweryfikowała informacje w tym zakresie udostępnione na stronie internetowej Izoblock S.A. Ocenia Rada Nadzorcza informacje udostępnione przez Izoblock S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania ładu korporacyjnego. Rada oceniła również racjonalność prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej oraz charytatywnej. Ta działalność jest bardzo ograniczona i tak też bardzo ukierunkowana. Nie ma zastrzeżeń w tym zakresie do działalności spółki i zarządu i uznaje, że te działania są wystarczające. Jeżeli chodzi o ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu działalności spółki oraz badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania zarządu finansowego grupy kapitałowej, to również chyba już omawiałem wcześniej, więc poprzeprowadzałem badania i oceny pod względem zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Komitet Audytu oraz prezesa zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawione przez zarząd dokumenty i wniosek w sprawie podziału zysku. Chciałem jeszcze wnioski takie do walnego zgromadzenia. Wszystko je przeczytam. Byliśmy przeprowadzone i oceny przedłożonej dokumentacji te sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu działalności spółki do 1 maja do 30 kwietnia 2019 roku.
po zapoznaniu się z opiniami a potem biegłych rewizjentów, jak również po zapoznaniu się z dokumentacją Komitetu Audytura, to uznaje wyżej wymienione sprawozdania zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Panu Zgromadzenia o ich potwierdzenie. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za blok oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za blok za okres od 1 maja 18 do 30 kwietnia 19 po zapoznaniu się z opiniami i raportem biegłych rewizjentów, jak również po zapoznaniu się z dokumentacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie wyżej wymienionego zysku w sposób zgodny z wnioskiem zarządu, to jest poprzez włączenie go z podziału i przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność zarządu spółki, wnioskuje o udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium wykonywanych przez nich obowiązków. To tyle.
Bardzo dziękuję. Proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania nad uchwałą nr 8. Kolejny w porządku karty do głosowania. Będzie to uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy w wymienionym przez Pana okresie, czyli od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 o treści zwyczajnej Walnego Zgromadzenia na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w tym okresie, który Pani, bardzo proszę o oddanie głosu. Przypominam, że jest to głosowanie jawne, ale tutaj można głosy oddać również na tych kartach. Zaznaczamy X przy rodzaju głosu, a następnie wpisujemy ilość akcji, ilość głosów. Przypominam, że tutaj nie było błędu. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1 500 300 walonych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% w kapitale zakładowym. I za uchwałą oddano 1 500 300 głosów. Nie oddano głosów przeciwnych wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. I przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izabloka z siedzibą w Chorzowie 29 października w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018-19, czyli za okres 1 maja 2018, 30 kwietnia 2019 o treści zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018-19. Bardzo proszę o oddanie głosu, to też jest głosowanie jawne. Również jednogłośnie oddano 1 500 300 ważnych głosów z 582 650 akcji, to jest 36% kapitału zakładowego. Tym za, przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się za, oddano 1 500 300 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do tego porządku obrad, do tego punktu porządku obrad, który dotyczy już absolutorium. W tym przypadku dla członków zarządu to jest punkt 14. Myśl podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu. Kolejna uchwała, nad którą będziemy głosować, to jest uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki podsumowanej do blokacyjną w Chorobie 22 października w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu o treści zwyczajne walne zgromadzenia na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udzielała Przemysłowowi Krzydlakowi absolutorium wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2018-2019, czyli w całym poprzednim roku sprawozdawczym. Bardzo proszę o oddanie głosu. Jest to głosowanie tajne, zatem głosujemy oczywiście również na kartach. I istotna okoliczność jest taka, że zarówno akcjonariusz Przemysław Krzydlak, jak i ja jako jego pełnomocnik nie oddajmy głosu. Głosowanie na tą uchwałę. Dziękuję za oddanie głosów, a zatem stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 582 600 ważnych głosów, 371 300 akcji stanowiących 29,3 w kapitale zakładowym spółki. W tym za uchwałą oddano 582 600 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do uchwały numer 11. To jest punkt 15 porządku obrad w sprawie wydania. Jeszcze mamy wiceprezesa. Uchwała numer 11 w sprawie wydania absolutorium wiceprezesowi zarządu spółki panu Zbigniewowi Pawlickiemu. Treść uchwały. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Zbigniewowi Pawlickiemu absolutorium wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2018-2019. To jest również głosowanie tajne. Bardzo proszę o oddanie głosu na kartę do głosowania. Przypomnę, że pan wiceprezes w pełnym punkcie w okresie od 8 marca 2018 do 31 stycznia 2019 roku. Mamy wniosek. A zatem w kwestii uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu spółki wnioskowanym tajnym. Stwierdzam, iż ogółem oddano 1 500 000 300 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 40% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą oddano 582 700 głosów przy braku głosów przeciwnych oraz oddano 422 600 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta.
Tam było ile jeszcze raz jeszcze można?
Już też tam jeszcze raz będzie głosowany. Za oddano 582 700 głosów.
Dziękuję.
To jest ten moment, kiedy przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. To będzie bodajże 5 uchwał. I uchwała nr 11 o następującej treści. Uchwała nr 12 zwyczajnej uwolnionej zgromadzenia spółki pod kierunkiem z obrotem starcie, nie mam w Chorzowie 29 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. Przypominam, że wszędzie tam mamy na myśli sprawozdawczy okres, czyli od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019. Bardzo proszę o oddanie głosu w głosowaniu tajnym na kartę zgłosowania. Głosujemy nad udzieleniem absolutorium pani Renacie Skrzydlak. Dziękuję. Zatem stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 500 000 300 ważnych głosów, 582 650 akcji stanowiących 46% kapitału zakładowego spółki. Z tym za uchwałą oddano 1 500 300 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izobro Kresa z siedzibą w Chorzowie z 29 października, to jest kolejna uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej o treści zwyczajne walne zgromadzenia na podstawie artykułu 395 2.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018-19. To jest znowu głosowanie tajne. Przypominam, że jest to kwestia związana odpowiedzialnością członka Rady Nadzorczej lub spółki, a zatem głosu nie oddaje w tym głosowaniu pan Andrzej Kwiatkowski. Proszę o głosowanie pozostałych scenariuszy. A zatem wyniki głosowania nad uchwałą nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 582 700 ważnych głosów z 371 350 akcji stanowiących 29,37% kapitału zakładowego. W tym za uchwałą oddano 582 700 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta. Dziękuję. Następnie uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dobroczciwą S.A. z siedzibą w Chorzowie 29 października 2019 roku za udzielenie przewodniczącym członkowi Rady Nadzorczej panu Markowi Barciowi o treści Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018-2019, to jest w okresie pełnienia przez niego funkcji od 1 maja 2018 do 3 kwietnia 2019. Bardzo proszę o oddanie głosu w głosowaniu tajnym. No zatem w kwestii głosowania nad uchwałą nr 14 udzielenia absolutorium panu Markowi Barciowi, członkowi Rady Nadzorczej. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1,5300 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% kapitału zakładowym spółki. W tym za uchwałą oddano 1,5300 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, a zatem uchwała została podjęta. To była uchwała nr 14. Teraz przechodzimy do głosowania do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Niezawodowa z siedzibą w Chorzowie z 29 października 2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej o treści Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Społecznego udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium wykonania przez niego obowiązków członku Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018-2019. To jest znowu głosowanie tajne. Bardzo proszę o oddanie głosu na kartach. Dziękuję. A zatem stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1,5300 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% kapitału zakładowego. W tym za uchwałą oddano 1,5300 głosów przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Niedobrokę S.A. czyli Montorowie z 27 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu nadzorczego, czyli Rady Nadzorczej w sprawie tutaj głosujemy pana Rafała Łosińskiego, zatem treść uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018-2019. Bardzo proszę o oddanie głosu, to jest głosowanie tajne. Oddanie głosu na karcie. Dziękuję. stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 500 000 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% kapitału zakładowego. Z tym zaufam oddano 1 500 000 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Drodzy Państwo, w zasadzie pozostało nam jeszcze głosowanie nad uchwałą nr 17 w porządku obrad. To już jest. To jest punkt przedostatni. Mianowicie na skutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej pana Marka Barć zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę pana Bartłomieja Sieczkowskiego. Jego CV zawodowe zostało zgodnie z regulacjami rynku dostarczone. I uchwała, którą przeczytam, to jest jej proponowana treść. To jest uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Idobrok S.A. czyli w Tchorzowie 29 października 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Idobrok S.A. siedzibą w Tchorzowie podejmuje uchwałę o następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Idobrok S.A. siedzibą w Tchorzowie niniejszym powołuje pana Bartłomieja Sieczkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie tajne w tej sprawie. Oczywiście jest to sprawa osobowa. Bardzo proszę o oddanie głosów na kartę głosowania. Ja mogę odczytać wyniki. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 500 000 ważnych głosów z 582 650 akcji stanowiących 46% kapitału zakładowym spółki. Z tym za uchwałą oddano 845 300 głosów przy braku głosów przeciwnych. przeciwnych, a oddano 160 tysięcy głosów wstrzymujących się. Jestem za tym, że uchwała została w tej treści podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Biorąc pod uwagę porządek obrad, to wygląda na to, że zostałem wyczerpany. A zatem zamykam obrady zwyczajnego, walnego zgromadzenia i dobrokrotnia z siedzibą w Chorzowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.